Gościem Radia Kraków jest dziś pan profesor Mariusz Duplaga z Instytutu Zdrowia Publicznego z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani redaktor. Witam słuchaczy.
Do terminu e-zdrowie, e-medycyna, e-skierowanie, e-recepta zdążyliśmy się już przyzwyczaić i właściwie na co dzień się tymi terminami posługujemy i tym systemem e-zdrowia. Dzisiaj rozważmy taką sprawę i powiedzmy, czym różni się to e-zdrowie od telemedycyny, bo na pozór mamy do czynienia z tym samym, a jednak różnica wydaje się spora.
No tak, w potocznym rozumieniu zwykle te terminy są stosowane wymiennie, natomiast warto pamiętać, że telemedycyna to właściwie wcześniejsze określenie na zastosowanie różnego rodzaju technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia, głównie dla świadczenia opieki zdrowotnej, medycznej. I pierwsze definicje pojawiły się już w latach 70., wtedy kiedy pojawiły się też pierwsze pomysły, że przy pomocy różnego rodzaju systemów transmisji, wtedy bardzo często telewizji, można dokonywać pewnych działań związanych z opieką medyczną. Natomiast e-zdrowie pojawiło się właściwie dopiero pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy zaczął się burzliwie rozwijać internet. Pojawił się handel elektroniczny, tak zwany e-biznes. No i wtedy przez analogię do tego handlu elektronicznego i e-biznesu ktoś wymyślił, że świadczenie usług medycznych przy pomocy internetu to będzie to e-zdrowie. Natomiast ten termin jakby zrobił jakąś zawrotną karierę, bo w kolejnych latach pojawiło się takie bardzo szerokie rozumienie tego pojęcia i zaczęto je stosować w odniesieniu właściwie do większości zastosowań systemów teleinformatycznych, nie tylko związanych z opieką na odległość, ale także na przykład do systemów, które były systemami informacyjnymi placówek medycznych, do wykorzystywania informacji zdrowotnej, która się znalazła w internecie, no i wreszcie do tych typowych kontaktów, które wcześniej zaczęto określać telemedycyną. Także teraz to jest zdrowie w większości dokumentów jakichś rządowych, planów rozwoju technologii informacyjnych w ochronie zdrowia i podobnych strategiach dominuje.
Powiedzmy na przykładach, podajmy kilka przykładów zastosowań systemów telemedycznych i tych e-zdrowotnych.
Ja myślę, że właściwie systemy telemedyczne, ponieważ z natury rzeczy służą temu, żeby dochodziło do pewnej interakcji pomiędzy albo pacjentem i pracownikiem ochrony zdrowia, chyba najczęściej lekarzem, albo pomiędzy dwoma lub więcej pracownikami ochrony zdrowia, więc właściwie systemy telemedyczne to albo forma telekonsultacji, albo forma takiego długotrwałego przekazywania pewnych wyników pomiarów, czyli telemonitorowania. Myślę, że dla telemedycyny to są te dwie najbardziej typowe jakby formy interakcji i one służą zwykle takiemu kontekstowi klinicznemu, czyli łączą pacjenta z placówką ochrony zdrowia, z pracownikiem ochrony zdrowia, albo łączą dwóch lub więcej pracowników ochrony zdrowia.
Panie profesorze, gdybyśmy mogli tutaj podać na przykładzie telewizyta choćby, kiedy dzwoni do nas lekarz i na odległość nas konsultuje, lub mamy podpięte jakieś urządzenie, które bezpośrednio do lekarza przekazuje choćby wyniki EKG i lekarz widzi, co się z nami dzieje.
Tak, jak najbardziej. Teleporada, czy inaczej e-wizyta, to jest właśnie taka typowa forma telemedycyny, która może być realizowana albo za pośrednictwem połączenia telefonicznego, albo systemu wideokonferencyjnego. Natomiast to drugie rozwiązanie, o którym pani redaktor wspomniała, no to jest właśnie telemonitorowanie. Najczęściej do tej pory to myśmy się spotykali z telemonitorowaniem w przypadku EKG, wtedy kiedy trzeba było na przykład monitorować działanie rozrusznika serca, później wszczepialnych urządzeń, takich jak kardiowertery, defibrylatory automatyczne. No a teraz tak naprawdę w wielu chorobach przewlekłych te różne urządzenia pomiarowe my wykorzystujemy po to, żeby długotrwale kontrolować, obserwować pacjenta. Czyli to może być elektroniczny glukometr, to może być pulsoksymetr, tak jak teraz w przypadku pandemii COVID-19, no i wiele, wiele innych urządzeń.
Mogą być też teleoperacje, ale to jest zupełnie temat na inną rozmowę. A przykłady zastosowań tych e-zdrowotnych?
Takim istotnym uzupełnieniem tego środowiska zastosowań systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia to są te wszystkie aplikacje, które ogólnie można nazwać aplikacjami e-zdrowotnymi, a które wspomagają często różnego rodzaju funkcje związane z pewnym administrowaniem danych, przekazywaniem pewnych uprawnień, pewnych zaświadczeń. W związku z tym tak naprawdę e-zdrowie w polskim wydaniu to najczęściej jest e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie na przykład. To są chyba te trzy formy, z którymi pacjenci tak naprawdę spotykają się najczęściej. I jeżeli pomyślimy o tym, że czasami te możliwości kontaktu telemedycznego pomiędzy pacjentem, a lekarzem są dosyć ograniczone, bo rozmowa telefoniczna na pewno nie sprzyja jakby takiemu pełnemu spektrum badania lekarskiego, no to te narzędzia e-zdrowotne doskonale uzupełniają w wielu przypadkach te możliwości, które oferują współczesne systemy teleinformatyczne.
Jeśli telemedycyna nie do końca zaspokaja nasze potrzeby, nie w każdej sytuacji, to powiedzmy, jakie są plusy, a jakie minusy zastosowania tych systemów telemedycznych?
Podstawowa przesłanka, dlaczego systemy telemedyczne, ale także e-zdrowotne są wdrażane, to jest próba poprawy jakości usług, próba zwiększenia efektywności różnego rodzaju działań medycznych czy prozdrowotnych, no i wreszcie także próba poprawy jakości życia pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy chorują na choroby przewlekłe. Natomiast no oczywiście tutaj istotnym elementem, o którym pewnie decydenci w wielu systemach opieki zdrowotnej myślą, to jest ograniczenie kosztów, bo wiadomo, że budżety na systemy opieki zdrowotnej są ciągle niewystarczające i pewnie tak pozostanie, w związku z tym wspomaganie narzędziami informatycznymi, zwłaszcza tymi, które mają gdzieś tam zaszyte mechanizmy sztucznej inteligencji, no to jest ta wizja, która jakby bardzo ekscytuje tych, którzy chcą dokonać pewnych, z jednej strony zagwarantować społeczeństwu usługi na wysokim poziomie, a z drugiej strony sprawić, że te usługi rzeczywiście będą dostępne i jakościowo adekwatne.
Ale istnieje też zagrożenie niedoskonałości kontaktu, choćby tego, że pacjent nie będzie dość dobrze przygotowany do takiej telewizyty albo nie przekaże odpowiednio informacji.
Właściwie, no oczywiście należy powiedzieć sobie, że telemedycyna nie jest takim panaceum na wszystkie formy czy potrzeby kontaktów, jakie pacjenci mają w stosunku do systemu opieki zdrowotnej czy do lekarza. I tak naprawdę, gdyby nie te wszystkie narzędzia e-zdrowia, którymi teraz dysponujemy, a które szczęśliwie znalazły się w tym naszym takim armamentarium różnego rodzaju rozwiązań, no to sama rozmowa telefoniczna byłaby bardzo takim ubogim rozwiązaniem do kontaktu telemedycznego. Warto też powiedzieć sobie, że w zależności od tego, z jakiej platformy korzystamy, czy to jest tylko rozmowa telefoniczna, czy to jest system wideokonferencyjny, to my poszerzamy jakby tą taką sferę percepcji, którą dysponuje lekarz w stosunku do pacjenta. Bo oczywiście kontakt z pacjentem to nie jest tylko ten kontakt werbalny, ale bardzo dużo informacji lekarz czy inny pracownik ochrony zdrowia uzyskuje na zasadzie tej komunikacji pozawerbalnej. Przez telefon często takich informacji my nie zobaczymy. Natomiast z drugiej strony warto też pamiętać, że pewnie jakieś 80% wszystkich kontaktów, wizyt pacjenta w gabinecie lekarskim to są wizyty, które mają na celu potwierdzenie stanu zdrowia, uzyskanie recepty, uzyskanie skierowania. To są takie formy stereotypowe i w tych przypadkach kontakt telefoniczny plus te narzędzia e-zdrowotne jak e-recepta czy e-skierowanie doskonale wystarczą. Natomiast istnieje pewna grupa, pewnie z 20%, może 10%, w zależności od społeczeństwa, od jego wieku, od jego problemów zdrowotnych, gdzie ta forma kontaktu, zwłaszcza telefonicznego, może nie wystarczyć. I myślę, że dobrze się stało, że teraz jakby w jednym z rozporządzeń, które minister zdrowia wydał w marcu, ograniczono te możliwości kontaktu w podstawowej opiece zdrowotnej w sytuacjach, kiedy na przykład mamy pacjenta, u którego wystąpiły nowe objawy, u dzieci małych do 6 roku życia, w przypadku podejrzenia problemów onkologicznych, bo to są te sytuacje, kiedy rzeczywiście ten kontakt telefoniczny może nie wystarczyć. Także na pewno nie każde narzędzie i nie w każdej sytuacji się sprawdza i bardzo rozsądnie trzeba dobierać to, co jest możliwe do uzyskania przy pomocy poszczególnych systemów.
Myślę, że gdyby nie pandemia, to jeszcze długo na taką skalę w każdym razie tej telemedycyny byśmy nie testowali i nie przekonalibyśmy się trochę na własnej skórze, jakie są zalety, jakie są wady, jakie są zagrożenia. Ta sytuacja teraz pozwala nam przetestować właśnie zalety i wady tej telemedycyny.
Telemedycyna i zdrowie przeżywa teraz renesans. Paradoksalnie wskutek takiej sytuacji dosyć dla społeczeństwa stresującej i tragicznej wielokrotnie. Natomiast rzeczywiście wcześniej, pomimo że w 2016 roku jakby to środowisko prawne umożliwiające kontakty telemedyczne i zdrowotne się znacząco zmieniło i po prostu telemedycyna stała się dopuszczalną formą sprawowania opieki nad pacjentem, to powiedzmy sobie szczerze, tych kontaktów w Polsce zwłaszcza nie było dużo. Było wiele krajów, które miało sporo już doświadczeń i tam ta intensywność kontaktów była większa, ale dopiero pandemia sprawiła właściwie cud, bo zdaliśmy sobie sprawę, że my tak naprawdę mamy doskonałe narzędzie, które sprawdza się wtedy, kiedy ten dystans społeczny wymagany w przypadku zagrożenia epidemiologicznego jest konieczny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Mariusz Duplaga z Instytutu Zdrowia Publicznego z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum był gościem Radia Kraków. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.